Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie z Heuma, braci na miejscu i tych, którzy są z nami na Facebooku, na internecie. Zgodnie z zapowiedzią, temat nasz dzisiejszy to podatność na błąd, a jest on pokrewnie związany z tematami grzeszne głoszenie Ewangelii i znaczenie czystości prawdy. Kto będzie chciał sobie tę całość znaleźć, to niech do tych dwóch pozostałych tematów się odniesie, grzeszne głoszenie Ewangelii albo i znaczenie czystości prawdy, i wtedy razem z tym obecnym podatność na błąd będzie cały cykl, bo więcej części już z tym związanych nie będzie. A w tym wykładzie podatności na błąd będziemy chcieli zrozumieć, dlaczego błąd tak często znajduje drogę do umysłów i serc ogółu ludzi, ale przede wszystkim szczególnie chrześcijan, czyli spojrzymy na to i na to, chrześcijan, którzy poznają prawdę, a następnie po poznaniu tej prawdy, prędzej czy później, rezygnują z niej, z prawdy, na rzecz jakiegoś błędu. Jak to możliwe, zadajemy pytanie, że niektórych błąd pociąga bardziej niż prawda. I zaczniemy od ogółu ludzi, a potem przejdziemy do tych, którzy trochę więcej tej prawdy już poznali. Dlaczego ogół ludzi unika prawdy, unika światła na korzyść ciemności błędu? Odpowiedź znajdujemy u naszego Pana w Jana 3, tak w Ewangelii Jana 3 rozdziale. Nasz Pan ten wątek poruszył, dotknął, no i jak wiadomo, udzielił nam odpowiedzi takiej, na której możemy polegać. To, co jest nam podane w Biblii, z Bożego natchnienia, jest prawdą, jest punktem odniesienia. Właśnie z tego punktu widzenia możemy odnosić się i oceniać wszystko inne, bo to wierzymy, że jest nieomylne. Najpierw, że możemy czasami coś źle zrozumieć, ale sama baza, podstawa jest nieomylna i to jest ta właśnie nasza ostoja, podstawa Biblia i to, co nam jest napisane, że pochodzi od samego Boga. Jana, Ewangelia Jana, 3 rozdział, mam na myśli wersety 19-21, gdzie nasz Pan mówi tak. Na tym polega sąd, albo nawet potępienie. To słowo można tłumaczyć tak lub tak. Chyba sąd może lepiej. Na tym polega sąd, albo potępienie, jak to woli, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, czy dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Tak powiedział nasz Pan. Ten sąd, to potępienie, od którego on tutaj zaczyna, to nie jest to potępienie w Adamie. On tu ma na myśli innego rodzaju potępienie. Nie to, które po Adamie dziedziczymy, bo to dziedziczone po Adamie, no to już jest dla wszystkich, obejmuje 100% ludzkości i niezależnie od tego, czy ktoś miłuje światłość prawdy, czy jej nie miłuje. To nie ma wtedy znaczenia. To jest inny sąd, inne potępienie. Nasz Pan tutaj wskazuje na to, że jeżeli ktoś widzi światło prawdy i następnie, jak widzi to światło prawdy, lekceważy je, odrzuca, ponosi osobistą odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność obciąży go wtedy, kiedy on będzie na sądzie. No bo wiemy, że świat ludzkości lekceważy naszego Pana, ale jak widzimy, z tego tytułu nie ponoszą oni żadnej dodatkowej odpowiedzialności, bo nie są na swoim sądzie do życia, nie są na swojej próbie do życia. Ale każdy, kto rozumie prawdę, a ją lekceważy, odrzuca, to gdy stanie na sądzie, na swojej próbie do życia, a prędzej czy później staną wszyscy, tak, bo świat ludzkości wieku dziesięciolecia będzie miał swoją próbę do życia, to wtedy będzie miał odpowiedzialność za to. Na czym będzie ona polegała, ta odpowiedzialność? Postępowanie wbrew światłu, wbrew prawdzie, którą ktoś rozumie, degraduje charakter. I z tym zdegradowanym charakterem on wróci na swoją próbę, na swój sąd. I jego wyleczenie albo jego niewyleczenie w wieku tysiąclecia będzie zależało od stopnia postępowania wbrew światłu, wbrew prawdzie znanej mu w tym życiu. Innymi słowy, im bardziej się zdegraduje, tym będzie miał większe problemy w podniesieniu się w wieku tysiąclecia z tej degradacji. W końcowych przypadkach to podniesienie się może nie być już dla niego możliwe. Nasz Pan tutaj mówi, że powodem niewybierania prawdy przez ogół ludzi jest co? Złe ich uczynki. Ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Tak powiedział. Czyli ogół ludzi dlatego nie chce światła prawdy, bo mają złe uczynki. Jaka tu następuje relacja między tymi złymi uczynkami, a odrzucaniem światła prawdy i preferowaniem ciemności? Złe uczynki blokują przyjęcie przez daną osobę prawdy, gdyż prawda potępia zło, które oni czynią. Światło rozjaśnia to zło, które oni czują, ale oni to zło miłują. Miłują tak bardzo, że wolą go nie porzucić i pozostać w tejże ciemności, niż ewentualnie przyjąć prawdę, ale jak przyjmą prawdę, wtedy będą mieli problem psychicznego dyskomfortu. bo z jednej strony prawdę, którą by przyjęli, będzie rozświetlała ich złe uczynki, to jak gdyby będzie im podpowiadała, że należy te uczynki zaniechać, przerwać, odrzucić, ale oni nie chcą ich odrzucić, bo miłują te swoje złe uczynki, jak nasz Pan mówi. Wobec tego po pewnej chwili dyskomfortu, zderzenia i sprzeczności między światem prawdy a złymi uczynkami, no musisz wybrać. I albo wybierać jedno, albo drugie. Wobec tego większość ludzi, ogół ludzi wybiera swoje złe uczynki, a prawdę omija szerokim łukiem. Woli być w ciemności błędu, żeby nie mieć tego dyskomfortu psychicznego, że jednocześnie wiedzą o prawdzie, a robią wbrew temu, co ta prawda mówi. Więc to jest normalna zasada, prawda, że ci, to tak jak widać zresztą, jak się komuś powie coś, co ktoś zrobił złego i on wie o tym, że on to zrobił złego, to co on robi? On wypacza wtedy te fakty, się tam wykręca, przekręca, potrafi kłamać i sobie idzie w błąd, w ciemność na temat swojego własnego postępowania, tylko po to, żeby nie musieć zaakceptować tego oczywistego światła prawdy, które mu zaświeciło. Więc wybierają tą ciemność i sobie w tej ciemności siedzą. I jak sobie tylko siedzą w tej ciemności, tak, bo wolą ją ze swymi, i bo mogą wtedy praktykować swobodnie swoje złe uczynki, to jak tylko sobie jeszcze siedzą, no to mniej krzywdy wyrządzają dookoła. Najgorzej jeszcze jak w tej ciemności aktywnie zwalczają tych, którzy prawdę głoszą, no i samą prawdę. Bo potrafią też, prawda, i występować aktywnie przeciwko prawdzie i przeciwko tym, którzy tą prawdę głoszą. Taka ciekawostka, ciekawa rzecz, która się przy tym zauważa, to jest to, że ta ciemność błędu generalnie ogarnia bardziej ludzi wpływowych i wykształconych niż tych prostych, mało znaczących. Ci prości, mało znaczący ludzie bardziej są skłonni do światła prawdy niż ci bardziej wykształceni, bardziej wpływowi. Ja nie będę próbował tego realizować, ale najwyraźniej ci ludzie tak zwani wpływowi, ci tacy znani, są bardziej zdemoralizowani na niższym poziomie moralnym niż ci ludzie prości, niewykształceni, którzy prowadzą też grzeszne życie, ale w razie czego są bardziej skłonni do prawdy niż ci na wyższych. Zresztą to w Biblii też to potwierdza. Serce, które miłuje grzech, które miłuje samolubstwo, zazdrość, gniew, nienawiść, automatycznie odrzuca wszystko, co wiąże się z pięknem moralnym. Z dobrocią, z prawdą, miłością, no bo dla takiego serca, w tym co w prawdzie i w tym co się z prawdzią wiąże, nie ma żadnego uroku, żadnego powabu, żadnej atrakcyjności. Jeśli ktoś, kto czyni prawdę, jak tu mówi nasz Pan, to ten ktoś, kto czyni prawdę, nie boi się światłości. Nawet jeżeli ten ktoś, kto czyni prawdę, zrobi coś niewłaściwego albo powie coś niewłaściwego, to on nie chowa się w ciemności błędu z tym swoją pomyłką, grzechem, błędem, wszystko cokolwiek zrobił, tylko uznaje ten fakt i cieszy się, że może poprawić to zło, którego uczynił, że może coś tak swoich słowa albo swoje postępowanie poprawić na plus, będzie zrobił postęp. Ale ten, który nie jest tak, który nie lubi, nie kocha prawdy jako takiej, no to będzie zaprzeczał, wykręcał, zależnie widzimy, jak to ludzie potrafią zaprzeczać oczywistym faktom, albo jak się ich przyciśnie, no to wykręcają się jakoś inaczej, tak żeby tylko pokazać się jako ci, którzy mają rację, ci, którzy niczego złego nie zrobili. Ten, kto chodzi w światłości, nawet jak się potknie, nie ucieka do ciemności, do błędu, żeby ukryć swoje potknięcie. To się bardzo dokładnie kojarzy z przypowieściami 9 rozdziałem, gdzie mamy zapisane właśnie takie słowa mędrcy, kto od razu pokazuje, że coś w tym musi być, prawda, że tak jest, bo nawet mędrzysta zauważył. Przypowieści 9 rozdział, 8-9 werset. Nie karć szydercy, aby cię nie znienawidził. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mądrzejszy. Poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. No bo ten sprawiedliwy, nawet jak się potknie, to on nie ucieka do ciemności błędu, on się da pouczyć i on będzie jeszcze lepszy, no bo wprowadzi korektę do swojego postępowania. A ten, który źle postępuje, siedząc w ciemności, gdy mu ewentualnie jego złe postępowanie pokażesz, no to on będzie i tak nadal w tej ciemności wolał siedzieć i będzie nawet zaprzeczał oczywistemu faktu, że takie coś miało miejsce, albo będzie interpretował je w jakiś dziwny, dziwaczny sposób. Wiemy, jak to w tym świecie ludzie, którzy w ewidentny sposób coś zawinią, później obracają kota ogonem i mówią, no, rzeczy nielogiczne, niespójne, które w żaden sposób w ogóle, trudno w ogóle coś na ten temat powiedzieć. Tyle jeśli chodzi o ludzi tego świata, ogół ludzi tego świata. Wystarczy nam słowo świadectwa naszego Pana. Nie miłują prawdy, bo są ich złe uczynki. Wolą ciemność błędu, bo jestem tam wygodniej. bo nie mają dyskomfortu psychicznego, prawda jest nieobecna, ją odrzucili, mijają, nie interesują się nią i jest im wygodnie w ciemności błędu z ich grzechami. A teraz przejdźmy do tych, którzy wyszli z tego świata, z tego ogółu świata, przez naszego Pana przyszli do Boga, poznali ileś tam prawdy, a następnie odrzucili tą prawdę na korzyść błędu. Czyli znowu popadają w błąd. Czy to jest błąd dokładnie taki sam, jakim byli wcześniej, czy trochę inny, czy całkiem inny, to nie ma znaczenia. Zaś zakosztowali, przynajmniej w jakimś stopniu, trochę prawdy, a mimo to nie trzymają się jej, tylko popadają w taki czy inny błąd. Dlaczego błąd jest niebezpieczny? Bo on jest niebezpieczny. Dlaczego błąd jest niebezpieczny? Z powodu towarzyszącego mu ducha błędu, który w przypadku osób żyjących zgodnie z treścią tego błędu, ten duch błędu opanowuje ich i wolę, i ich serce. Działa to taka sama zasada jak w przypadku prawdy, bo wszystko zaczyna się od naszego umysłu. Do naszego umysłu przyjmujemy wiedzę, informacje, fakty. O czym się dowiadujemy. Następnie, kiedy się o czymś dowiemy, no to prawdopodobnie wpływa na nasze postępowanie, prawda? To wzbudza w nas pewne pragnienia, to co się dowiedzieliśmy, no i odpowiednie działanie zgodnie z tym. Czyli jeżeli się o czymś dowiemy, coś poznamy, coś zrozumiemy i potem zgodnie z tą wiedzą poznaną postępujemy, to napełnia nas duchem tejże wiedzy w naszym woli, w naszym sercu. Umysł, wola i serce. I zależnie od tego, czy poznaliśmy prawdę i zgodnie z nią postępujemy, czy poznaliśmy błąd, i zgodnie z nim postępujemy, to napełniamy się duchem tego lub tego. Duchem prawdy albo duchem błędu. Zależnie od tego, co wpuszczamy do umysłu i co następnie praktykujemy. Bo jeszcze jest coś takiego, jak wpuszczenie pewnej wiedzy do umysłu, prawdy albo błędu, ale nie praktykowanie tegoż. Też tak jest, prawda? Jeśli w umyśle posiadamy jakąś wiedzę, ale nie praktykujemy jej w codziennym życiu, no to nie rozwiniemy ducha tejże wiedzy, jakkolwiek ona nie była. Nie rozwiniemy tego ducha tejże wiedzy w naszej woli i w naszym sercu. W przypadku błędu takie niepostępowanie zgodnie z błędem, który ma się w umyśle, będzie korzystne, będzie zbawienne. No bo w dużym stopniu ochroni takiego człowieka. Błąd z umysłu kiedyś będzie można szybko wyrugować. Jeżeli nie postępował zgodnie z tym błędem, to on nie napełnił albo w minimalnym stopniu, tylko napełnił tym duchem tego błędu swoją wolę i swoje serce. Ale jeżeli mamy w umyśle prawdę i też nie postępujemy zgodnie z tą prawdą, no to nie napełniamy się duchem prawdy, no to co znowu nie jest korzystne. Tak? Jeżeli ktoś ma prawdę w swojej umyśle, a zgodnie z nią nie postępuje, to ostatecznie nie różni się prawie w ogóle, albo minimalnie tylko, od tych, którzy mają w umyśle błąd i też nie postępują zgodnie z tym błędem. Innymi słowy, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wiedzę i to nie ma znaczenia, czy ona jest prawdziwa, czy błędna. Jeżeli nie postępuje zgodnie z tą wiedzą, to mniej więcej są do siebie ci ludzie podobni. Dlatego też możemy być w prawdzie i być bardzo, bardzo podobni do tych, którzy w prawdzie nie są, bo i jedni, i drudzy, my i oni nie postępujemy zgodnie z wiedzą, którą posiadamy. Nie ma większego znaczenia, że my mamy prawdę, a oni są w błędzie. Ani jedni, ani drudzy nie postępują zgodnie z tą wiedzą, więc są bardzo do siebie podobni, może nawet czasami identyczni. Dlaczego dla wielu błąd jest atrakcyjniejszy od prawdy? Mamy na myśli ciągle tych, którzy tej prawdy trochę już poznali, bo mówimy o ludzie Bożym, który coś już zrozumiał. Powodów na pewno jest bardzo, bardzo wiele. Ja tylko się ograniczę do trzech, które uważam jako najczęstsze, jako najczęściej występujące. Pierwszy powód, z którego prawda może być bardziej atrakcyjna, błąd bardziej atrakcyjny od prawdy, nawet jeżeli ktoś tą prawdę zrozumie, przynajmniej częściowo, nazwałem ten pierwszy powód nowość albo oryginalność. Pierwszy powód na mojej liście, nowość, oryginalność. A o co chodzi z tą nowością, oryginalnością? Niektórzy po zetknięciu się z prawdą przyjmują tą prawdę z powodu jej nowości, jej inności, odmienności od tego, co do tej pory znali, pewnie w swoich kościołach różnych, prawda, takich czy innych. Albo ewentualnie w świecie, ale większość ludzi, z którymi mamy kontakt, to są ludzie, którzy w jakichś tam kościołach jakąś tam religię wyznają. Ona jest taka, jaka jest, a jeżeli spotkają się z czymś nowym, oryginalnym, bardzo, bardzo innym, to ich pociąga. Sama ta nowość. I jeżeli jest to jedyny powód przyjęcia prawdy, ta jej odmienność, oryginalność, nowość, to ten powód zbyt długo takiej osoby wprawdzie nie utrzyma. No bo ona prędzej czy później spotka coś jeszcze nowszego. Co tak nowszą rzecz, która nawet jeśli nie będzie wiele warta sama w sobie, to będzie miała tą ogromną przewagę, że jest nowsza. On się jeszcze z nią on się jej nie znał. To, co wiedział, poznał wcześniej, to już jest dla niego takie codzienne, spowszedniałe. Wiem o tym, że jak ktoś przychodzi do prawdy, to jest ta stała zasada. Jak ktoś poznaje prawdę i nawet i tę prawdę przyjmuje, ona go pobudza do działania, nawet weźmy osobę taką wierną, która nie odchodzi nigdy od prawdy. Ale jest zresztą normalne, że na początku po poznaniu prawdy jesteśmy najbardziej gorliwi w tejże prawdzie. Potem przychodzi okres takiego troszeczkę właśnie spowolnienia, no bo to się już tak gdyby przyzwyczailiśmy, spowszedniało. I potem zwykle często pod koniec życia chrześcijańskiego znowu następuje taka bardziej intensyfikacja. Tak? Takie to nawet jest w typie pokazane tak w tych dniach świątecznych, że na początku i na końcu są bardziej świąteczne dni jakiegoś cyklu, co pokazuje większą gorliwość. No normalne działanie, prawda? Ale człowiek, osoba taka, która jest wierna, nie ulega nowinkom, za którymi biegnie, no to w ten sposób się najczęściej idzie i to jest normalne, tak? Jest cały czas wierna, chociaż jest najbardziej wierna na początku i na końcu swojej drogi z Jezusem. Natomiast niektórzy tak za tymi nowinkami gonią, że się już po pierwszych etapach, po pierwszych chwilach już się nudzą tym, co poznali i coś nowego by chcieli. Działają tak samo jak małe dziecko. Każdy wie, że małe dziecko cieszy się zabawką jak długo? Krótko. I nie bez względu na to, czy zabawka jest bardzo atrakcyjna i wartościowa, czy mniej atrakcyjna, mniej wartościowa, to dziecko tak samo krótką chwilę się nią będzie cieszyło. Zwykle jest to kilka dni. Dopóki ta zabawka jest nowa, to może się tą zabawką bawić prawie non-stop. Ale gdy nowość przeminie, odkłada na bok i zapomina o tej zabawce. Zapewne dlatego jednym z kryteriów na starszego zboże jest to, że ma być nienowotny. Tak, starszy zboże ma być nienowotny. Kody fajnie to tłumaczą dosłownie, pewnie tak jest dosłownie w greckim oryginale. Ten nienowotny to według kodów niedawno zasadzony. No, fajne stwierdzenie, tak? Z pierwszego Tymoteusza 3,6. I tam jest podane, bo się może wzbić w pychę. Jak jest nowotny, niedawno zasadzony, to się może wzbić w pychę. Albo równie dobrze może zacząć głosić coś innego, co poznał wcześniej, no bo jest nowotny, niedawno zasadzony. To mu się ta prawda spodobała, zachłysnął się nią, ale za chwilę może już coś innego, czymś innym się zachłysnąć. Brad Johnson podaje przykład takiej dziecinnej postawy w literaturze swojej, wspominając pewną osobę z czasów paruzji. Widocznie ją znał. Był pewien człowiek, który jednego popołudnia dostał pierwszy ton paruzyjny do ręki. Po raz pierwszy w życiu. Jednego popołudnia. Od razu zaczął ten ton pierwszy czytać. Czytał go przez resztę dnia i całą noc. Nie jadł nawet śniadania i nie spał. Kolacji nie jadł. Nie jadł, pewnie śniadania też nie jadł. Zrezygnował z kolacji, zrezygnował ze snu. Dostał pierwszy ton. Czyta zafascynowany, prawda? Popołudnie dostał. Czyta non-stop. Nic nie je, nie śpi. Tylko czyta i rano o godzinie 10:00 już jest u swego pastora, informuje go, że odchodzi z kościoła, z tego, w którym był. My, Brad Johnson wcale, pomimo tego, że on przyszedł do prawdy, to Brad Johnson wcale nie chwali tej postawy. Prawda? Mógłby powiedzieć, o jak szybko zareagował, jak się zakochał w prawdzie, już następnego dnia o 10:00 wypisał się z kościoła. A Brad Johnson mówi, dziecinna postawa, niepoważna. Taka postawa zdradza niedojrzałość, chwiejność, powierzchowność, brak równowagi, brak powagi. Takie osoby dokładnie nie badają z tego, z czym się stykają. One nie myślą odpowiednio głęboko. Dają się unosić czarowi nowości, który na długo nigdy nie wystarczy. Na długo nie wystarczy. Odchodzą od prawdy do czegoś nowego, a tym nowym pobawią się tak jak dziecko krótką chwilę, a potem idą dalej, znudzeni brakiem nowości w tym, co przed chwilą poznali, no bo już ile nowe może być nowe. Wszystko się powszednieje, prawda? I nawet najwspanialsze rzeczy po pewnym czasie stają się już takie codziennie, powszechnie. Człowiek ich nie ceni, prawda? Są nawet takie ludzkie przysłowia, tak? W angielskim jest, że nie wiesz, co posiadasz, dopóki tego nie stracisz. Po polsku chyba też jakieś takie są, ale nie przychodzi mi teraz do głowy polski odpowiednik. Tyle o tym wątku. Drugi wątek, a czyli o tym powodzie, dla którego dla kogoś błąd może być, a ta bardziej atrakcyjna od prawdy. Nowość. Ciągle czegoś, coś nowego. Coś innego niż było wcześniej. Rok, dwa, trzy i coś nowego. Rok, dwa, trzy i coś nowego. Inni natomiast wybierają błąd zamiast prawdy, nawet jeśli z tą prawdą się zetknęli. Drugim powodem jest wybiórczość. Bo są tacy, którzy ograniczają się tylko do pewnych ulubionych zarysów prawdy. Coś im się w prawdzie tej podoba, ale nie całość prawdy jako takiej, jak Bóg ją podał w Biblii, tylko pewne rzeczy im się podobają. Na przykład same typy im się podobają. Albo same proroctwa. Albo sama chronologia. Są tacy, prawda? Mają takie tak zwane koniki. I oni tylko to wyłuskują, oni o tym mogą mówić, oni to mają w głowie, z każdym rozmawiają, nawet wiedzą na ten temat więcej niż przeciętny człowiek, prawda, i podejdzie do ciebie z jakimś pytaniem, będzie tam chronologiczne kwestie wyciągał, no nie, inaczej się nie masz wiedzy na ten temat, żeby dyskutować, ale jego nic innego nie interesuje. Oni pomijają całą resztę pokarmu dla dziecka Bożego, w wyniku czego rozwój takiego kogoś nie jest prawidłowy. Jego rozwój, a nawet w umyśle nie jest prawidłowy, a nie mówiąc już o jego woli, o jego sercu. Tak? Bo tam znaczne obszary leżą po prostu odłogiem. Tak jak rolnik pewne obszary swego pola w ogóle nie uprawiał, no i spodziewał się, że jak będą żniwa, to tam też będzie wyjedzie ten kombajn i będzie, no nie będzie, tam będą chwasty tylko, prawda, na tym obszarze nieuprawianym. Więc taka osoba czasem zatrzymuje się całkowicie w rozwoju. To prowadzi do braku oceny prawdy jako całości. A przypomnę, że według Biblii, według samej Biblii, ona podaje swoją treść aż w 7 różnych kierunkach. W 7, powiedzmy, strumieniach. Bo w Biblii mamy doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie, typy. Są tam się typy, są też proroctwa. Oddzielnie chronologii nie ma, prawda? Chronologia tak się przywija przez różne elementy. Chronologia jest, myślę, najbardziej powiązana z proroctwami, prawda? No bo proroctwa mają w sobie także elementy chronologiczne, czasowe, więc, prawda? No i to właśnie z tych proroctw chronologiczne elementy niektórych ciekawią i tylko tym się żywią. No to jest to, dlaczego błąd może być dla takiej osoby atrakcyjny? Dlatego, że nie karmi się całością prawdy Słowa Bożego. Jest entuzjastą albo entuzjastką tylko jakiegoś małego fragmentu, nawet nie połowy prawdy, jakie Biblia podaje, bo z 7 kierunków skupia się na jednym najczęściej, tylko najczęściej na jednym. Takie osoby są skupione. Z 7 skupiają się na jednym, tak jakby to było wszystko, co Bóg daje w pokarmie dla dziecka Bożego. No nie jest to wszystko, jest to bardzo, bardzo niewielka część i karmiąc się tylko w ten sposób, nie można się rozwinąć na kogoś, kto będzie cenił prawdę jako całość. I trzeci powód, o którym będę mówił najwięcej, bo potem, gdy już nawet go omówię, no to przejdziemy do pewnych przykładów, więc można powiedzieć o tym trzecim powodzie, będzie już do końca dzisiejszego wykładu. Trzeci powód, że błąd wydaje się bardziej atrakcyjny niż prawda, nawet dla tych, którzy z tą prawdą się zetnęli, to jest niedożywienie albo niedokarmienie się prawdą. Niedożywienie prawdą, niedokarmianie się prawdą. Zacznę tutaj od zdrowia fizycznego. W zdrowiu fizycznym spożywamy pokarmy tylko dobre. Tak każdy robi. Szkodliwe, co robimy ze szkodliwymi? Odrzucamy. Nawet gdyby ktoś za darmo nam dawał coś do zjedzenia nieświeżego, spleśniałego, nie będziemy jedli, prawda? Odrzucamy to. Ale niestety w wymiarze duchowym tak nie zawsze jest. I to jest ten problem. W zdrowiu fizycznym jest ważne co? Punkt pierwszy. Odpowiednia ilość dobrego pokarmu. No musimy mieć taką ilość, jaką organizm nas potrzebuje, dobrego pokarmu. Druga rzecz ważna, jak już mamy ten dobry pokarm, trawienie tego pokarmu. Musi być dobrze stawiony. Nie możemy mieć problemu stawienia, bo będziemy mieli, no to korzyści z tego dobrego pokarmu będą, no inaczej nie będzie korzyści. To nawet jak stawienie u człowieka nie działa, to nawet jak zje dobry pokarm i odżywczy, no to potem go boli żołądek. Tak? Tak jest, niestrawność ma. Więc dobre trawienie musi działać. I jeszcze jest potrzebny element, jeszcze za mało. Wyobraźmy sobie człowieka fizycznego, ma dobre jedzonko na stole, działa jego system trawienny w porządku, o chociażby dlatego, że jest młody jeszcze i nie ma problemu z organizmem, to on trawi to wszystko odpowiednio, ale ten człowiek nic nie robi, tylko cały czas siedzi. Siedzi i leży, siedzi i leży. Po pewnym czasie nie będzie miał do zdrowia, ponieważ jest potrzebny ruch, aktywność fizyczna, działanie, praca. Dlatego ci, którzy mają sporo ruchu, a nie siedzą ciągle przed komputerem, są zwykle zdrowsi. Dlatego taki jest nacisk, prawda, żeby ruch, spacery, rowery, różne inne, chodzą ludzie na siłownię, pływają. Sztucznie sobie niektórzy wymyślają ruch, tak? Widzimy czasami rano biegają, prawda, ileś kilometrów, nawet deszcz, zimno, on biega, no bo sobie tak postanowił, to jest dla jego zdrowia fizycznego. No i jest, ruch jest potrzebny. Trzy elementy są potrzebne. I tak samo jest w wymiarze duchowym. Tak, bo jeżeli zdrowi, bo będziemy mieli te trzy elementy, będziemy je spełniać, no to większość chorób takich normalnych, których ludzie atakują, bez przeziębienia, covidy, nie covidy, prawdopodobnie takiego zdrowego człowieka ominą. Jego organizm nawet jak złapie, to odrzuci. Albo w minimalnym stopniu przejdzie. I w zdrowiu duchowym byłoby tak samo, gdybyśmy przestrzegali tych samych trzech zasad, co w zdrowiu fizycznym. Czyli żebyśmy mieli odpowiednią ilość dobrego duchowego pokarmu, nie błędu, bo błąd to trucizna. Odpowiednia ilość dobrego duchowego pokarmu potrzebna. Potem, ten drugi element, pamiętam, jaki był w zdrowiu fizycznym? Trawienie. Dobre trawienie tego duchowego pokarmu, czyli rozłożenie go na elementy pierwsze, zbadanie i zanalizowanie. To, co Biblia w 2 Tymoteusza 2,15 nazywa dobrym rozbieraniem Słowa Bożego. Wiemy o tym, że Biblia zachęca do tego, żeby to analizować, rozważać i badać, czyli dobrze go przetrawić, bo inaczej ci nie posłuży dla twojego zdrowia. I trzeci element, taki, który był przed chwilą wymieniany przeze mnie w zdrowiu fizycznym, to było tak, działanie, ruch, praca. I tu też działanie, ruch, praca, postępowanie zgodnie z tą prawdą. Robienie użytku z tego. I wtedy następuje rozwój. Wtedy taka osoba jest zdrowa duchowo, że także żadne wirusy błędu nie mają do niej dostępu. I nawet jak się zetknie z wirusem błędu, to go odrzuci. On się po prostu od niej odbije. Nawet jak będzie w warunkach, gdzie tych wirusów będzie bardzo, bardzo dużo. Psalm 91 bardzo ładnie pisze o tym. Mam na myśli, przeczytam pierwsze 7, bo psalmy są krótkie, więc te wersety, tak, psalm 91 od 1 do 7. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, przebywa w cieniu Wszechmocnego. Ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdza moja. Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryjecie i pod skrzydłami Jego znajdzie schronienie. Prawda Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani szczawy lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Myślę, że ten opiekun mówi sam za siebie. Tak, ochrona, ale właśnie dlatego, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i przybywa w cieniu Wszechmocnego. Ten, który o Bogu mówi, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. I teraz On cię wybawi, tam mamy te różne rodzaje zagrożenia, tu są i zagrożenia takie duchowe, tak, sidła ptasznika, wiadomo, ptasznik to ptak, tak, ten ptasznik, który łapie ptaki, no to szatan, od zgubnej zarazy, choroby duchowej, ale potem mamy jeszcze te różnego rodzaju strzały nocne za dnia, różnego rodzaju błędy, które w paraluzy, w epifanii były ogłoszone. No i potem mamy ten 7 werset, który kończy. Może po twoim boku paść 1000, a z drugiej strony nawet aż 10 000. To ci, którzy padają po jednym boku 1000, po drugim 10 000, to co, ludzie tego świata? Czy inni chrześcijanie? No chyba każdy powie, że nie są to ludzie tego świata, którzy padają, no bo to są inni chrześcijanie, tylko właśnie. Nie tacy wierni, nie oddani Bogu, nie przybywający w Jego cieniu, pod Jego osłoną. Więc będą padać. Będą padać po jednym Twoim boku 1000, po drugim Twoim boku 10 000, ale do Ciebie to się w tym wszystko nie będzie dotyczyło, no bo jesteś wiernym dzieckiem Bożym, korzystasz z tej osłony, którą Pan swoim wiernym zapewnił. Uleganie wirusom błędu jest następstwem słabego zdrowia duchowego, takiej duchowej chudości, byśmy mogli powiedzieć. Braku niezbędnych witamin prawdy. A te witaminy prawdy chronią przed fałszywą nauką. A my ulegamy tej fałszywej nauce wtedy, kiedy albo jesteśmy niedożywieni prawdą, za mało jest jej, albo nie żyjemy tą prawdą. Obydwa są ważne, chyba ten drugi jest ważniejszy. Częściej raczej nie żyjemy tą prawdą, nie, że mamy jej za mało, ale może być jedno i drugie. Niedożywienie prawdą, bo może tam, gdzie jesteśmy, jest jej bardzo, bardzo mało. Albo nawet jak mamy do niej dostęp, to nią nie żyjemy. Im więcej znajomości prawdy otrzymujemy tutaj do umysłu, a nie wykorzystujemy jej, albo nie rozwijamy jej ducha w naszym woli i sercu, przez życie zgodne z tą prawdą, to tym bardziej stajemy się podatni na taki lub inny błąd. Tu się odwołam do wywodu Pawła z 2 Tymoteusza, 2 rozdziału. Paweł, 2 Tymoteusz, 2 rozdział. Wersety od 1 do 7. O tak jak w psalmie, też od 1 do 7. 2 Tymoteusz 2, 1 do 7. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Zwróćmy uwagę, on mówi o charakterze od samego początku. Wzmacnianie się w łasce to w charakterze. Tak? To jest łaska i wiedza. Wzmacniaj się w łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. I teraz zauważmy, jak on ten swój wywód prowadzi. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom wiernym, wierzącym, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który do wojska go powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zawodów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo albo zgodnie z prawem. To prawidłowo można także oddać. Rolnik, który pracuje, powinien, i tu chyba może Biblia Warszawska mówi, powinien najpierw korzystać z plonów, może to, żeby to najpierw lepiej zrozumieć, powinien jako pierwszy korzystać z plonów. Rolnik, który pracuje, jako pierwszy powinien korzystać z plonów, bo tak Biblia Warszawska to tak oddaje, że nie wiadomo, o co chodzi. rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. To tak jakby najpierw skorzysta z plonów, a potem będziesz pracował. No nie o to chodzi Pawłowi. Pawłowi chodzi o to, że jak jesteś rolnikiem, który pracuje, to coś ci urośnie, no to ty pierwszy masz dostęp, tak? Korzyść z tego, co ci urosło. Nie inni, tylko ty do tego, o to mu chodzi. Więc może rolnik, który pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. Jako pierwszy korzystać z plonów. I potem mówię, rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. I teraz zauważmy, jak tutaj Paweł, szczególnie wersety 5 i 7, podkreśla co? Konieczność walki zgodnie z prawem, tak? Jeśli ktoś staje do zawodów, nie otrzymuje wieńca, nagrody, jeśli nie walczy prawidłowo, zgodnie z prawem, które obowiązuje w danej dziedzinie, prawda? On tutaj użył elementu sportowego. Potem wprowadza element rolniczy. Pokazuje korzyści, tak, powołując się na rolnika, korzyści, które powinien ktoś mieć ze swojej pracy. Rolnik, który pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. To znaczy, że jeżeli pracujesz nad, jeśli działasz w polu prawdy, to powinieneś mieć jako pierwszy korzyści z twojej pracy w postaci rozwijania charakteru chrystusowego. Rozwijania się w łasce, tak jak było w tym pierwszym wersecie. A nie, że pracujesz, działasz, ale nie przynosi to efektów, nie przynosi plonów. Ty pierwszy powinieneś mieć plony z tego tytułu, przez własny rozwój. I dlatego też czasami możemy się dziwić, jak mówimy, że co jest najważniejszym zadaniem dziecka Bożego. No poza tym, że ma najważniejsze zadanie i odpowiedzialność wobec Boga, ale tak tutaj na ziemi okazuje się, że główne, pierwsze zadanie dziecka Bożego w jego działalności tutaj na ziemi to jest własny rozwój duchowy. Własny rozwój duchowy. Bo jeżeli się nie przygotujesz do miejsca w królestwie, do którego Bóg cię przygotowuje, to nie będzie Bóg miał w siebie pożytku. Jeżeli Bóg rozwija, weźmy sobie malutkie statko i gdyby to malutkie statko zaniedbało własny rozwój duchowy, czyli byłoby tym rolnikiem, który nie jako pierwszy korzysta z plonów, tylko działają na polu, nawet prawdy, jeżdżą, pomagają światu, biednym, chorym i tak dalej, nawet może głoszą Ewangelię, ale nie dbają o to, żeby samemu się rozwijać, no to potem nie są w malutkim statku. I Bóg rozwija malutkie statko, żeby kiedyś przez malutkie statko całą ludzkość błogosławić w restytucji, a tutaj gdyby tak całe malutkie statko zrobiło, to mówi, rozwijałem, pracowałem, oni działali, byli bardzo aktywni, ale nie zaniedbali swój własny rozwój duchowy. Wiemy, że własny rozwój duchowy jest tutaj na ziemi, w naszej działalności rzeczą najważniejszą, bo Bóg przygotowuje różne klasy ludu Bożego do tego, żeby użyć tychże klas jego tysiąclecia do błogosławienia całej reszty ludzkości. I o to Pawłowi w wersecie 6 chodzi. Rolnik, który pracuje, jako pierwszy powinien korzystać z plonów. Więc rozwijaj się, wzrastaj w łasce. I potem mówi, zobaczmy, jak w wersecie 7 on wiąże to, tak, Paweł, rozważ, co mówię, tak, pokazałem ci hierarchię ważności, co jest najważniejsze, jak należy prawidłowo realizować poświęcenie, tak, zgodnie z prawem, i korzystać z rozwoju w łasce. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Zauważmy, że zrozumienie wszystkiego, czyli już w umyśle, będzie uzależnione od twojej wierności, od twojego właściwego realizowania poświęcenia. Taki jest tutaj najwyraźniej związek, jaki Paweł rysuje. Ma to bezpośredni związek z właściwym zrozumieniem prawdy, nie popadnięciem w błąd. To, co cały czas, zresztą w innym, co to w psalmie przed chwilą czytaliśmy. Możemy do tego dorzucić jeszcze Galatów 6, 7 i 8. Galatów 6, 7 i 8. Tam, gdzie mamy powiedziane, że cokolwiek by siał człowiek, to i będzie rządź. Kto sieje dla ciała swego, z ciała będzie rządź skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. No, jak siejesz, znowu rolnicze, prawda, porównanie, jak siejesz, tak zbierasz. Wobec tego siej dobrze, żebyś potem zbierał plony też dobre. Bo plon nie będzie nigdy inny od tego, co siejesz, tylko zgodny z wcześniej zasianą ziarnem. Jak siejesz, można powiedzieć, jak dbasz potem o te pole, jak plewisz go z chwastów, jak nawozisz, jeżeli potrzeba, tak? Można powiedzieć, jeżeli dbasz o to, co posiałeś, najpierw posiej dobre nasienie. Potem dbaj o to, żeby to nie zniknęło, żeby to odpowiednio się rozwijało, wzrastało, a potem zbierzesz bardzo korzystny, zadowalający plon. Ale jeżeli wcześniej, już od początku, począwszy od zasiania tego nasienia, nie będziesz dbał o to, co siejesz, albo nie będziesz potem dbał, żeby to chwasty nie zniszczyły, żeby ptaki nie wydziebały albo cokolwiek innego, no to wiadomo, że nie spodziewasz się, później plon się nagle cudownie inny nie zrobi. Przede wszystkim będzie zgodny z zasianym ziarnem i dbałością o to ziarno w przyszłości. Ci, których serce nie jest prawe, albo jeśli nawet było prawe, to przestało być prawe, nie mają apetytu na prawdę, albo tracą ten apetyt na prawdę. Ta prawda nie odpowiada ich żołądkowi. Więc, tak jak mówiliśmy z tym dzieckiem zabawką, szybko zaczynają rozglądać się za czymś innym. Jaką zniewagą musi to być dla naszego Pana, jeżeli ktoś był przy jego stole i odchodzi od tego stołu? Co się dalej z taką osobą, która odchodzi od stołu Pana dzieje? Czy Pan bierze swój pokarm ze swojego stołu i biegnie za nimi, żeby jednak zjedli to, co on ma im do zaoferowania? No wiemy, że nie biegnie tak Pan. Pozwala im odejść do innych stołów. Dlatego takie osoby z czasem popadają w coraz większy błąd, coraz gęstszy błąd. Tracą nie tylko prawdę, ale także ducha prawdy, która stopniowo zanika z ich umysłów, woli i serca. Drugi Tymoteusz 3,13. Chyba już trzeci raz oglądamy do drugiego Tymoteusza. Drugi Tymoteusz 3,13. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, albo dosłownie coraz bardziej brnąć będą do gorszego, czyli jak gdyby w jeszcze gorszy stan, w zło, no dosłownie do gorszego, czyli nie będzie to ciągle to samo zło, tylko narastające zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. No to jest też bardzo mądre stwierdzenie natchnionego apostoła. Brną sami w coraz gorsze zło, sami błądzą, czyli nawet nie zdają sobie sprawy, jakie zło popadają, i drugich w błąd wprowadzając. Oczywiście dlatego nie wiedzą sami, że popadają w coraz większe zło, że są ludźmi złymi i oszustami. To nie sądźmy, że są niewinni tego, co robią. Oni są niewinni później, kiedy już popadają w to zło coraz większe, to niewinni w sensie tym, że nie wiedzą, ale na początku drogi, jeżeli w ogóle zaczęli popadać w zło, to nie stało się to bez powodu. Było to wynikiem ich decyzji, ich wyboru, ich niewierności, ich sprzeciwienia się światłu prawdy. A później, kiedy ta prawda już ich choć zaciemni, ich dalsze popadanie w zło, nawet nie są świadomi, że coraz gorzej jest z nimi. I jeszcze 1 Jana 2,19. Też jest ciekawy werset. 1 Jana 2,19, czyli idziemy do listów Jana 2,19. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Też mądre stwierdzenie, które pokazuje rzeczywistość tej rzeczy. Już widzimy za czasów apostołów w pierwszym wieku. Odchodzili niektórzy od prawdy, co dowodziło, że nie byli z nas. Ci, którzy nie są z nas, to rzeczywiście powinni nas opuszczać, bo nie są tam, gdzie powinni być. Nie wszyscy są z nas, tak się miało okazać, jest to normalna rzecz. Patrząc historycznie na prawdę i błąd, możemy powiedzieć, że na początku wieku Ewangelii był tylko i wyłącznie stół prawdy jeden. Ten, który dał nasz Pan i apostołowie. Jeden stół prawdy. Ale dosyć szybko na tym stole zaczęły się pojawiać różne dodatki szatana, dostawiane przez niego za pośrednictwem różnych ambitnych jednostek, które to jednostki bardziej czyniły sobie być jakimś wielkim, być jakimś mądrym w oczach innych, żeby nad tymi innymi panować, żeby im przewodzić. Tak pisze apostoł w Dziejach Apostolskich 20, 29-30, czego nie będę czytał, bo doskonale znamy. Z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, żeby pociągnąć za sobą uczniów. Więc ci mężowie całkowicie świadomie mówią rzeczy przewrotne, czyli błędne, bo mają motywację. Nie mówią źle, bo źle zrozumieli, co by ich usprawiedliwiało. Mówią źle, żeby pociągnąć za sobą uczniów, czyli świadome działanie, żeby oderwać dla siebie, pod siebie jakąś, i w ich mniemaniu oby jak największą część ludu Bożego. Te początki błędu to bardzo dobrze widać w przypowieści naszego Pana o pszenicy i konkolu. Odwołam się do niej, Mateusz 13 rozdział. Tylko sam początek, dwa pierwsze wersety, czyli 24 i 25 nam wystarczy. Przypomnę te dwa wersety. Inne podobieństwo. Aha. Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. Zostawił to tak. O czym tutaj nasz Pan mówi? Potem nie będziemy już dalej czytali, bo to chodzi tylko o sam początek. Prawda, błąd. To dobre nasienie, tutaj wspomniane, tak, posiane przez tego człowieka, to oczywiście co? Prawda. Prawda podana przez naszego Pana i apostołów, ale nasz Pan tutaj wydał mu pierwszy dar, no najwyżej powtarzali po nim. Prawda żniwa wieku żydowskiego. Najpierw zasiana przez tego człowieka, którym jest nasz Pan, żeby zebrać dojrzałą pszenicę z narodu żydowskiego, a jednocześnie zapoczątkować zasiew pod wiek Ewangelii. Zauważmy, że szatan nie zdołał od razu wypaczyć nauk naszego Pana i apostołów, które oni głosili. Nie zdołał wypaczyć tego nasienia, które było zasiewane przez naszego Pana i apostołów. Dlaczego? No bo obecność naszego Pana najpierw, a później jeszcze apostołów nie pozwoliła na wypaczenie czystości prawdy. Autorytet apostołów, nasz Pan był krótko, trzy, tak? Można powiedzieć, te 3,5 roku działalności. Autorytet naszego Pana i później apostołów jeszcze przez większą część pierwszego wieku był na tyle mocny, że wszelkie zakusy, próby, a były takie, tak, szatan podejmował je, wszelkie zakusy zanieczyszczenia, wypaczenia, wykręcenia tego czystej prawdy nie powiodły się. Ale udało się to, kiedy? Werset drugi mówi, kiedy ludzie spali. To spanie to nic innego jak śmierć apostołów. Sen śmierci. Kiedy ludzie spali, gdy apostołowie zasnęli w grobie, szatan mógł zacząć siać konkol. Ale znowu, jak siać konkol? To on już gotowy, wiemy, że konkol to jest ta imitacja chrześcijan. Pszenica to prawdziwi chrześcijanie, wierne dzieci Boże, konkol to imitacja. Skąd się bierze pszenica? No z nasion pszenicy, tak? Zasianych wcześniej. Nasz Pan takie siał. Skąd się bierze konkol? No z nasion konkolu. No ale nawet trzeba te nasiona konkolu zasiać, żeby konkol potem mógł wyrosnąć. Tymi nasionami konkolu, które zaczął zasiewać nieprzyjaciel, jest nic innego jak błąd. Prawda doktrynalna i błąd doktrynalny. Prawda doktrynalna prowadzi do rozwoju pszenicy, błąd doktrynalny prowadzi do rozwoju konkolu. Gdy zabrakło apostołów, gdy błędy zaczęły być głoszone i nie było autorytetu jednego, który by te błędy obalił, przynajmniej dla tych, którzy chcieli tę prawdę szukać, to wiemy, co się stało. Już od drugiego wieku narastająco błędy tak się mnożyły, że nawet tak, że się pojawiła trójca, najpierw dwójca, potem trójca i przeróżnego rodzaju błędy, o których dzisiaj o niektórych jeszcze wspomnę w trakcie tego tematu. Prawdziwe dzieci Boże w tych różnych denominacjach, mówię historycznie, przez wieki musiały siedzieć przy tych różnych denominacyjnych stołach, na których było trochę prawdy, od naszego Pana, od apostołów, zostało tam, i rosnąca, narastająca, coraz większa ilość błędu. Jak one mogły przy tych stołach wytrzymać, ci wierni miał na myśli? No musiały być jakoś niepodatne na błąd, a przynajmniej na ducha błędu, bo jak mówiłem, najgorsze jest duch błędu, czyli to, co wchodzi do naszej woli, do naszego serca, bo ono wypacza dziecko Boże i pozbawia go ducha Chrystusowego, a bez ducha Chrystusowego nie można być wiernym dzieckiem Bożym. Kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Nikt nie będzie nawet sprawdzał, czy masz w umyśle prawdę, czy błąd. Sprawdzanie jest ducha Chrystusowego. Myślę sobie, że ci wierni, siedząc przy tych różnych stołach, gdzie te pokarmy były już w dużym stopniu zatrute, tylko nie były też czyste, po naszym Panu były też trujące. Pewnie musieli wybierać te lepsze pokarmy, a jeżeli z tymi lepszymi także i błąd łykali, no bo na pewno łykali, bo byli w tych częścią tych różnych denominacji, musieli ten błąd jakoś neutralizować, rozpuszczać czystą ilością Słowa Bożego. Myślę też, że każdy Bóg o każdego poświęconego dbał indywidualnie. Tak, żeby ten błąd, który on nawet miał w umyśle, bo był częścią tego Kościoła, w który wierzył, żeby on mu nie zaszkodził, no bo inaczej zniszczyłby jego nowe stworzenie, jego wolę i serce. Stół Pana zawsze jest mocno oparty na okupie. Ten stół prawdy Pana jest zawsze mocno oparty na okupie, i z tego powodu okup jest głównym celem ataku szatana. Szatan sobie doskonale zdaje sprawę, że jeżeli choćby w najmniejszym stopniu odwróci uwagę chrześcijan od okupu, to udaremni im zbawienie, bo bez okupu, bez Jezusa nie ma zbawienia. To właśnie temu służy większość błędów szatana, które on stawia na stołach różnych denominacji. Weźmy sobie taką doktrynę, naukę tak zwanej mszy świętej. Najbardziej ohydna ze wszystkich fałszywych doktryn. Dlaczego? Oddala człowieka od jedynego źródła życia, od Jezusa. Unieważnia jego ofiarę, raz na zawsze złożoną za wszystkich ludzi, skuteczną raz na zawsze dla wszystkich ludzi. Bez tego okupu nie ma żadnej klasy duchowej wieku Ewangelii, ani żadnej klasy ludzkiej, nawet restytucyjnej. Rzymian 6, 9, 10. Wiedząc, że z martwych zbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. I teraz najważniejszy. Umarłszy bowiem za grzech, raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. umarłszy za grzech, nasz Pan raz na zawsze umarł. Raz i na zawsze. Koniec. Nic więcej nie potrzeba poprawiać. Plus dodajmy do tego opis działania papieskiego rogu z Daniela 8 rozdziału. Nie chodzi mi o te historyczne wątki, tylko o to, co ten róg papieski, który on się pojawił, co on zrobił, jeśli chodzi o okup naszego Pana. Zacznę od 9 do 12. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi, wschodowi i prześlicznej ziemi. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego, strącił na ziemię niektórych z wojska i gwiazd i podeptał ich. To tak działanie papieństwa, które wiernych tak niszczyło. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, czyli sam Jezus. I przez niego, przez ten mały róg papieski, została zniesiona ofiara ustawiczna i została obalona podstawa jego świątyni. Zniesiona ofiara ustawiczna i podstawa świątyni obalona. Umarłszy bowiem za grzechy, raz na zawsze umarł. Okazuje się, że wcale nie umarł raz na zawsze, bo każdy katolicki ksiądz dowolną ilość razy każdego dnia może stworzyć naszego Pana na nowo i ofiarować go w intencji kogo? I tu jeszcze ciąg dalsza tej ohydy. Tych, którzy za to zapłacą. Zarabiają na ofierze naszego Pana. Wymyślili sobie naukę, żeby tworzyć naszego Pana od nowa. Tak, tam jakiś wypowiada słowa po łacinie. Ten opłatek, czy tam chleb, nie wiem co oni używają, zamienia się w ciało Chrystusa i on ponownie umiera. Taka jest teoria tej doktryny. Ponownie umiera, no bo to, że umarł tam na krzyżu, to za mało. To nic z tego nie będziesz miał, jeżeli nie przyjdziesz, nie zapłacisz i to ileś razy jeszcze w życiu, bo nawet nie mówią, że to raz wystarczy. Nie mówią też ile razy, no bo jakby ile razy by nie powiedzieli, to było i tak za mało. Nie jak najwięcej. Przychodź i odnawiaj. Płać, płać i płać. I teraz sobie zadajmy pytanie, kto jest bliższy sercu takiego grzesznika? Nasz Pan? Ze swoim okupem, czy ksiądz, który może tego naszego Pana stworzyć i ofiarować w intencji Twoich grzechów, jeśli za to zapłacisz. Za Twoje rodziny, tam sobie płacisz, prawda? Pewnie jest różne kwoty pewnie, od ile osób. Nawet jeśli ja kiedyś byłem świadkiem w Częstochowie, jak ktoś zamawiał taką mszę, że była inna cena za żywych, inna cena za umarłych tejże mszy, która miała być odprawiana. I nawet widziałem wtedy w tej Częstochowie, do której pojechałem z ciekawości turystycznie, że babuszka taka biedna nie miała tych tyle pieniędzy i tam wyliczała z chusteczki te pieniądze, wybierała, żeby tą kwotę, która została podana przez przyjmującego napisz, tak, zdać. I to wtedy taki był duży kontrast, gdzie czarno białe widać, że jakby nie miała wystarczającej kwoty, żeby zapłacić za tą mszę na rzecz swoich bliskich, no to trudno. Bliscy, ja wiem, czy to tak, czy zostają w czyśćcu, czy idą do piekła, czy w tym piekle już, chyba kto pójdzie do piekła, to według teorii z piekła nie wychodzi. Czyściec jest, tak? Więc msza jest za tych w czyśćcu zapewne. No a co mamy kolejną? Kolejna rzecz, wymyślili czyściec, gdzie dusze są czyszczone, żeby się przygotować pewnie do nieba, ale jednocześnie ksiądz za pieniądze może skrócić ten pobyt w czyśćcu. Co jest nielogiczne samo w sobie, bo jeżeli idziesz do czyśćca, żeby się czyścić, to powinien być tam tyle, ile potrzeba, żeby się oczyścić, a nie żeby ci ten pobyt skrócić za pieniądze. To nielogiczne zupełnie, prawda? Ty musisz być czyszczony tyle, ile potrzeba, a nie skracać go jak najkrócej, żeby pójść do nieba. Chyba, że tak naprawdę nie potrzeba być wcale czystym, tak? No to nie będziemy, błędy nie ma co analizować. Do tego dochodzą różne inne wymysły z tym związane. Pokuty różne, które ludzie muszą odprawiać, odpusty, modlitwy za zmarłych, bo ofiara, ta jedna, raz na zawsze złożona przez naszego Pana, nie wystarcza. To jest tylko wstęp, dobry wstęp, ale trzeba to, przegonie tam sza. Uderzeniem w okup są także wszelkie nauki, które pokazują konieczność spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków poza trzymaniem się wiarą Jezusa. Na przykład zbawienie przez uczynki, jak u Żydów pod zakonem. A w chrześcijaństwie to zbawienie przez uczynki przejawia się na przykład przez sakramenty. Sakramenty mają wielką moc zbawczą. Musisz brać w nich udział. Pielgrzymki pomagają, musisz jeździć. Spowiedzi, no trzeba przyjść do księdza i się spowiadać. Nawracanie innych do swojej wersji Ewangelii, bo pozyskasz innych do Chrystusa. Przynależność, najlepiej do tej jednej prawdziwej religii. Tak? Każdy tam ma swoje teorie. Wiemy, kiedyś Kościół katolicki uważał się za takową, teraz Towarzystwo Świadków Jehowy uważa się za tą jedną, jedyną prawdziwą. Posłuszeństwo wodzom, którzy są podobno od Pana i jak chcesz być posłuszny Bogu, to musisz być posłuszny takiemu czy innemu wodzowi, który tam gdzieś na górze siedzi, w tym miejscu, gdzie Ty ta jesteś, w kościele, ruchu, denominacji i musisz mu być posłuszny. Wszystkie takie uczynki, które podobno trzeba spełniać poza trzymaniem się wiarą Jezusa, to jest nic innego jak symboliczne gwałcenie sabatu. Jest to zbieranie drewna w sabat, za które była kara śmierci. Jakby ktoś się ciekawił, dlaczego Bóg taką surową karę dał, jak ktoś pogwałcił sabat, bo w sabat zbierał drewno, to niech sobie uzmysłowi, że to nie chodziło o to drewno w sabat, że to był taki wielki, wielki grzech, tylko o to, że to zbieranie drewna w sabat oznacza pominięcie Jezusa. Nie, tak, sabat trzeba odpoczywać. Masz odpoczywać wiarą w Jezusa i trzymać się Go, a nie polegać na własnych uczynkach, które Cię zbawią. Że zrobisz to albo tamto i będziesz zbawiony. A wiemy, że tak większość kościołów przedstawia, że trzeba robić pewne rzeczy. Chodzić do prawdziwego kościoła, albo prosić sakramenta, albo pielgrzymki, albo spowiedzi, albo cokolwiek innego. Posłuszeństwo wodzom. To jest zbieranie drewna. Znaczy, że coś możesz zrobić, żeby się zbawić. Nic nie możesz zrobić, żeby się zbawić. Pod tym względem masz całkowicie odpocząć w Jezusie, bo nawet Bóg tak zrobił. Nawet Bóg odpoczął. Ja tutaj zacytuję Żydów 4:10. Paweł argumentując, zachęcając do tego odpoczynku w wierze w Jezusa, zachęcając do przyjścia do przez Jezusa, a nie przez zakon, bo chciał odciągnąć Żydów od zakonu. Nie próbujcie iść, tak, uzyskiwać zbawienia drogą zakonu, uczynkami, bo to Żydzi już próbowaliśmy całe wieki, nic z tego nikomu nie wyszło. Żaden Żyd tą drogą nie uzyskał życia wiecznego, tym gorzej nawet, ściągali na siebie dodatkowe potępienie za to, że wzięli na siebie z warunki zakonu, a następnie ich nie wypełniali. Wobec tego, podkreślając znaczenie Jezusa, Paweł, Żydów, tak, Żydów, w liście do Żydów 4, ona w samym tym rozdziale mówi, ale czytam tylko 10, bo nie moim tematem nie jest sabat. Czyli Żydów 4:10. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Tak napisał na koniec tego wywodu, że mówi, że jest odpocznienie, wierzę przez Jezusa, że tak dalej. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, wiarą przez Jezusa się wchodzi. Ten sam odpoczął od dzieł swoich, czyli własnych uczynków zbawienia, jak Bóg od swoich. I to najciekawsze, jak Bóg od swoich. Jakie znaczenie Bóg odpoczął od swoich uczynków? Bóg po upadku Adama nie podjął żadnych działań, żeby zbawić człowieka, żeby go ratować. Odpoczął od jakichkolwiek działań wobec człowieka, jeśli chodzi o jego zbawienie, pozostawiając wszystko Jezusowi. Przewidział w swoim planie Jezusa jako okup za człowieka i mówi, on kiedyś ten okup będzie złożony, wiadomo, że nie był natychmiast złożony, tak, trzeba było czekać na to ponad 4000 lat, zanim nasz plan się pojawił, ale Bóg ten plan miał, odpoczął od swoich uczynków, wszystko pozostawiając Jezusowi i tak samo Paweł zachęca, żeby wchodzić do odpocznienia, a nie zbierać symboliczne drewno w sabat, bo to jest droga donikąd, to jest próba zbawienia przez zakon, przez uczynki. Zrobisz to albo tamto i zyskasz boską aprobatę. Nie zyskasz. Grzesznik, żeby co zrobił, nie zyska, bo cokolwiek by nie zrobił, będzie skalane grzechem. Do tego dochodzą jeszcze setki innych błędów w doktrynie i praktyce, które oddalają człowieka od Boga i od Jezusa. Rodzą takie fałszywe przekonanie w człowieku o jego świętości. Rodzą ignorancję, rodzą przesądy, łatwowierność, poleganie na człowieku bardziej niż na Bogu. Rodzą służalczość, strach przed człowiekiem zamiast przed Bogiem. Na przykład piekło, wieczne męki jako kara za grzech. Trójca, kult obrazów, kult religii, spowiedzi uczne, posty, ceremonie. O, tradycja jako źródło wiary i praktyki. Tradycja. Niby równa z Biblią, a praktycznie ważniejsza od Biblii. Gdy nadszedł czas drugiego Adwentu i żniwa wieku Ewangelii, Jezus miał tyle nowych praw do podania, i tyle może prawd korygujących, naprawiających błędy z całego wieku Ewangelii, że uznał za właściwe co? Pominąć wszystkie wielkie, istniejące kościoły chrześcijańskie i nie podał tychże prawd przez nich do nich, tylko inaczej, podał je poza tymi kościołami, ale zgodnie ze swoim zwyczajem. A jaki Jezus ma, Bóg i Jezus mają zwyczaj podawania prawdy? Przez jednostkę. Jedną osobę w danym czasie. W danym czasie nie podaje nikt nigdy prawd Bóg inaczej jak przez jedną osobę, którą wybrał do tego celu. I tak samo zrobił wtedy. Podał przez pastora Russella tą prawdę na czasie drugiego Adwentu, a cały swój lud wezwał do opuszczenia Babilonu i do przyjścia do tejże prawdy. A mówił o tym Mateusza, nie będę cytował, ale wiem, Mateusza mówił tam, gdzie jest ścierw, czyli pokarm, mięso, to się zgromadzają orły, czyli orły, ptak, symbol ludu Bożego, czyste mięso, wysoko lata, widzi z daleka, dobry wzrok, bystry, ostry, tak? Potem w objawieniu 7 rozdziale napisze, że popieczętowany do chwili rozpoczęcia wojny całe morze i statko miało być popieczętowane na czołach, czyli otrzymać taką ilość prawdy, żeby opuścić ten system Babilonu i przyjść do prawdy. W objawieniu 18 rozdziale napisze, żeby wyjść z tego Babilonu, żeby nie brać udziału w jego plagach, które na niego spadną. To wszystko, tak, taka była jego metoda działania. Ale zgodnie ze swym charakterem, zgodnie ze swym duchem, który od lat, od wieków był tworzony na bazie trucizny błędu, wszystkie te kościoły wielkie, jak zareagowały na prawdę drugiego adwentu, na prawdę pastora Russella, na prawdę naszego Pana, wiem jak zareagowały. Znienawidziły tą prawdę i tych, którzy ją głosili. I nienawidzą ją i ich do dzisiaj. Taki jest stosunek wielkich kościołów do prawdy, które nasz Pan podał. Co jest kolejnym ogromnym potwierdzeniem szkodliwości błędu. Bo skąd u nich taka postawa? Zastanówmy się. Skąd postawa wielkich kościołów, mas chrześcijan od góry do dołu na prawdę drugiego adwentu? Co się może komuś nie podobać, na przykład w nauce o restytucji? Dlaczego nienawidzieć naukę o restytucji, a nienawidzą? Skąd się wzięła taka postawa w tych wielkich kościołach, że znienawidziły prawdy naszego Pana? Przecież to są prawdy radosne. Mówiąc o królestwie, o końcu tego zła, o powrocie ludzi z grobów, o powrocie do doskonałości, o szansie dla wszystkich, na życie wieczne, no tylko bić brawo i się cieszyć i korzystać, ale nie. Tak są zniszczeni przez wieki błędu, który takich wyprodukował, doprowadził do takiego stanu. Po żniwie wieku Ewangelii, po śmierci pastora Russella, powtórzyła się historia, która była w żniwie wieku żydowskim, czyli do prawd drugiego adwentu szatan zaczął dostawiać swoje trujące dodatki. W czasie, gdy był pastor Russell, nie udało mu się zniszczyć prawdy, zanieczyścić, tak jak tam wtedy w żniwie wieku żydowskiego też mu się nie udało. Ale gdy pastor Russell zmarł, zaczęło się zmienianie organizacji ludu Bożego. Szatan wprowadził do ludu Bożego różnego rodzaju organizacje, komitety, ciała, zarządy, pozbawił zbory prawa z wybierania własnych starszych, tak, na korzyść centrali, ograniczył wolność zborów, na przykład niektóre zbory nie mają prawa nawet zaprosić do usługi u siebie tego, kogo chcą, tylko kogo centrala przyśle. Regułą szatana jest bowiem, żeby zawsze najpierw wypaczyć biblijną organizację ludu Bożego. On od tego zaczyna. Wypaczyć biblijną organizację ludu Bożego, pozbawić go wolności i stworzyć jakąś hierarchię, mniejszą lub większą. To może być nawet jednoosobowa hierarchia, jakiś komitet, jakieś ciało, wszystko jedno. Tworzy jakąś hierarchię, większą lub mniejszą. Po co? Żeby ogół później podporządkować tej hierarchii. Od tego zaczyna. Jak już mu się uda tak podporządkować jakoś, wmówić im, że oni muszą ich akceptować, muszą być im posłuszni tej hierarchii, to następnie przez tą hierarchię wprowadza nowe błędy. I tak samo było w paruzji. Zaczął rozcieńczać prawdy paruzyjne, na przykład w końcu wysokiego powołania, wiemy, dzisiaj ilu braci z ruchu paruzyjnego uważa, że wysokie powołanie jest wciąż otwarte. I ile jest nowych chronologii? Radusław podał tą biblijną, ale ile jest nowych chronologii dzisiaj propagowanych przez tych, którzy niby tą prawdę paruzyjną akceptują, ale jeśli chodzi o chronologię brata Russella, no to wyliczoną wyliczoną przez brata Russella na podstawie Biblii, to im nie pasuje. Szatan także zwalczał dalsze prawdy, które Pan podawał, a które były zgodne z tymi paruzyjnymi, prawdy epifaniczne. Głównie o klasach niespodzonych z ducha. Ilu ludzi z ruchów prawdy paruzyjnego przyjmuje do wiadomości fakt, że są klasy niespodzone z ducha? Większość nie. Udało mu się już tu też zablokować. Ale mamy także zmiany na temat usprawiedliwienia z wiary, które podobno nie jest już dostępne po pokucie i przyjęciu wiarą Jezusa, ale dodatkowo wymaga poświęcenia. Wszędzie próbuje, na ile jest to możliwe, wcisnąć swoje dodatki. Fałszywe przedstawianie Boga i jego planu zaszczepia w sercu człowieka truciznę, której trudno się pozbyć jest w tym życiu. Większość nigdy się w tym życiu tego nie pozbędzie. A nawet trudno będzie im to usunąć w czasie restytucji. Bo jeżeli do Boga i do Jezusa kogoś pociąga jakiś błąd na ich temat. Wszystko jedno. Wiadomo, że są bardziej ohydne błędy i mniej ohydne. Gorsze i mniejsze, tak? Kaliber błędu jest różny. No i duch odpowiednio jest też inny. Mniejszy lub większy. Ale jeżeli kogoś do Boga i Jezusa pociąga błąd na ich temat, to o czym to świadczy? To świadczy o tym, że ten ktoś lubi ten błąd. Inaczej by ten błąd go nigdy nie pociągnął. Powiedz mu prawdę o Bogu, Jezusie i ich planie, nie zareaguje. Wypacz tą prawdę jakoś tam na temat Boga, Jezusa i ich planu, jest reakcja. Pociąga go to. No ale dlaczego cię pociąga coś błędnego, coś fałszywego? Przecież to jest droga donikąd. To jest droga donikąd. Jest to bardzo zły punkt wyjściowy. Jedyny punkt wyjściowy przyjścia do Boga mamy w 2 Koryntów, 5 rozdziale, więc chyba przeczytam go, bo to jest ważne, trzeba przypomnieć. 2 Koryntów 5, 14-15. Bo miłość Chrystusowa przyciska, albo ogarnia, albo przynagla, albo przymusza, można różnie tłumaczyć, nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeśli jeden za wszystkich umarł, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. To powinno przyciągnąć ludzi do Chrystusa. I to jest dobry punkt wyjściowy. Jak cię przyciąga cokolwiek innego niż fakt, że za ciebie ktoś umarł, oddał swoje życie i ty nie reagujesz na ten fakt, tylko jakieś muszą być, nie wiem, że jesteś jedyny prawdziwej religii, albo wszystkich innych zniszczać, a ciebie nie, bo przyszedłeś do prawdziwego kościoła. Jeżeli takie to się, albo że będziesz w klasie spłodzonej z ducha, bo naziemska klasa to już niższa nagroda i ciebie nie interesuje życie wieczne jako człowiek na ziemi, tylko jednak boska natura to boska natura. Jak ciebie takie różne rzeczy pociągają, tak inne niż to, co ty Paweł napisał, to znaczy, że pociąga cię błąd. I nawet kiedy to spłodzenie z ducha kiedy było otwarte, to jak ktoś przychodził, gdyby przychodził do prawdy i do Jezusa właśnie z tego powodu, to i tak nie skończy z powodzeniem swojego poświęcenia, bo on przychodzi, żeby coś zyskać, a nie dlatego, że przycisnęła go miłość Chrystusowa. Te trujące błędy nawet nie smakują tym, którzy teoretycznie te błędy wyznają, czyli nominalnym chrześcijanom. Nominalni chrześcijanie, to chyba zacytuję, Izajasz 28:20. To fajnie pokazuje też różnicę między dzieckiem Bożym prawdziwym, a takim nominalnym chrześcijaninem. Izajasz 28:20. Mówi tak, gdyż za krótkie jest łoże, aby się można wyciągnąć, a za wąskie przykrycie, aby się można otulić. To za krótkie łoże i przykrycie to są właśnie prawda, tak? Pokazane jest symboliczne wyznanie wiary, które w różnych kościołach są, nauki, które różne kościoły głoszą. I dla prawdziwego dziecka Bożego to, co on znajduje tam, gdzie jest, jest za krótkim łóżkiem i za wąskim ukryciem. On się nie czuje wygodnie, on nie odpoczywa dobrze w tych naukach tego kościoła. Nawet jak tam jest i próbuje spać w tym za krótkim łóżku i tą wąską kodelką się przekrywać, to oczywiście każdy wie o tym, że gdyby takie łóżko miał, co to za sen? To się co chwilę człowiek budzi, przekręca i czeka chyba rana, żeby móc to łóżko opuścić. Ja kiedyś miałem takie okazję spać za krótkim łóżku, to tak właśnie reagowałem. Chciałem jak najszybciej z tego łóżka wyjść, żeby już nie musieć nawet próbować spać, bo to nie ma żadnego spania. No ale jeżeli nie czujesz, że ono jest za krótkie łóżko, bo ty też jesteś króciutki, tak, w rozwoju duchowym. Nie czujesz, że ta kołderka jest za wąska, no bo ci nie potrzebujesz, bo jesteś tak jak palec chudy w duchowym rozwoju. No to ci jest wygodnie w różnych kredach wyznaniowych kościołów, które mają do zachorowania to, co mają. Nawet jeśli ci ludzie z rozpędu raz w tygodniu chodzą jeszcze do jakiegoś kościoła, tak, mam na myśli ogół nominalnego chrześcijaństwa, to co? I tak niczego w tych kościołach nie jedzą. Nawet resztek prawdy, które tam się jeszcze zachowały, w wyniku czego duchowo są karłami. Wielu z nich czuje nawet obrzydzenie do pokarmu, który jest proponowany w ich stołach denominacji i wymiotuje. Skoro mamy tego Izajasza, o, to jest 28 rozdział, 28:7, werset 7:8. Ale ci chwieją się od wina i zataczają od mocnego napoju. Kapłan i prorok chwieją się od mocnego napoju, są zmożeni winem. Sądzimy, że chodzi tutaj dosłownie o tych, że kapłani się upili mocnym napojem i winem? Nie, to wszystko są symbole. Zresztą za chwilę chyba mam jeszcze 29, tak mam, to tam będzie powiedziane, że nie jest to wino normalne. To wino to jest błąd etyczny, a mocny napój błąd doktrynalny. I o to chodzi, to jest ten główny problem. Ale ci się chwieją od wina, błędu etycznego. I zataczają się od mocnego napoju, błędu doktrynalnego. Kapłan i prorok chwieją się od mocnego napoju i są zmożeni winem. Zataczają się od mocnego napoju, chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania. No nie chodzi o Bogu, o to, że oni się upili fizycznie, dosłownie, jako pijani mówili, no bo wiadomo, że nikt pijany go nie słuchał. To nie był problem taki. To jest wszystko pod symbolem tego upicia pokazane głoszenie przez nich błędu. Bo wszystkie stoły, aż do ostatniego miejsca, są pewne plugawych wymiocin. Ja mam przykład 7-8, więcej nie będę. Zauważmy to porównanie błędu, tak, błędu do wina. Błędu etycznego, wino i mocny napój, błąd doktrynalny. I to samo mamy jeszcze 29, 9, 12. Też przeczytam, bo też jest bardzo wymowny. 29, tak, Izajasza. Od 9 do 12. Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali. Zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu. Upijcie się, oto zobaczmy teraz. Upijcie się, lecz nie winem. Zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. Czy to wyraźnie już sygnaluje, że nie chodzi o to upicie się tym literalnym, tylko innym, prawda? Różnego rodzaju błędami etycznymi i doktrynalnymi. Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu, duchowego snu. Zatknął wasze oczy, to jest proroków, zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. To są nauczyciele kościoła, tak, w narodzie żydowskim i w nominalnym chrześcijaństwie. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Tak, dobrze, słuchajmy. Gdy się ją poda temu, który umie czytać, ten, kto umie czytać, to są ci bardziej wykształceni, trochę zorientowani chrześcijanie. Jak się ją poda temu, który umie czytać, powie, przeczytaj to i powiesz do niego, przeczytaj to proszę, wtedy on odpowiada, nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane. To tak reagują ci bardziej wykształceni, zresztą się orientujący. A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, to są ci mniej wykształceni wśród tych chrześcijan, i powie, przeczytaj to proszę, wtedy on odpowiada, nie umiem czytać. Czyli dla tych i tych na wyższym poziomie, i tych na niższym poziomie, nauki biblijne są takie. Jeden mówi, nie potrafię, bo zapieczętowane, a drugi mówi, nawet nie umiem czytać. Jeszcze gorsza sytuacja. Najważniej Pan pozwala na błędy, by wypróbować i wykazać, kto z jego ludu wiernie trwa przy prawdzie wcześniej podanej i potwierdzonej jako prawda od Boga. Po drugie, kto dokładnie bada wszelkie nowe prawdy pod kątem zgodności ich z prawdą podaną wcześniej. Pamiętamy zasadę, manna padała na rosę. Prawda późniejsza pada na prawdę wcześniejszą. Nie na ziemię, na nic, tylko na rosę, poprzednią prawdę. Ma być harmonia, zgodność. I następnie trwa przy tych nowych prawdach. I trzeci punkt, kto rozwinie na tyle ducha Chrystusowego, by pomimo różnic w poglądach, zrozumieniu Biblii, na innych wierzących nie patrzeć jak na wrogów, lecz jak na braci w Chrystusie. W 1 Koryntów 11, to jest przedostatni werset, jaki cytuję, w 1 Koryntów 11 rozdziale Paweł, a wersety 18-19, Paweł pokazuje, że różnego rodzaju próby i problemy, rozłamy wśród ludu Bożego będą i że służą jednemu celowi. 1 Koryntów 11-18-19. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstały między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy są wśród was prawdziwymi chrześcijanami. Taki jest powód, tak, według Pawła, problemów, podziałów. W nich wychodzi. I na koniec bardzo bogaty w treść, znowu drugi Tymoteusz. Mówiłem już wcześniej o nim, że on ciągle nam dzisiaj towarzyszy. Ale już ostatni raz, bo to w ogóle ostatni werset, jaki cytuję. Drugi Tymoteusz, drugi rozdział. Bardzo bogata treść wersetów 25 i 26. Najpierw je przeczytam. Drugi Tymoteusz 2, 25 do 26. W cichości nauczający tych, którzy są, się sprzeciwiają. Może Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania, albo do pokuty, tam jest metanoia, ku poznaniu prawdy. I że wyzwolą się z sił diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Albo, zamiast których zmusza do pełnienia swojej woli, tłumaczenie inne, wzięci żywcem do niewoli przez niego, do jego woli. No ale do woli szatana jakby tego nie oddać. Bardzo bogata treść, bo mamy w tym fragmencie pokazane, jakie jest znaczenie prawdy, do której wszyscy, którzy chcą kiedyś żyć wiecznie, muszą dojść. Że tak przywiedzie ich kiedyś do upamiętania. W cichości nauczać tych, którzy się sprzeciwiają. Sprzeciwiają się, bo mu głoszą inne nauki. Wobec tego ucz ich prawdy. Ucz ich prawdy, bo kiedyś być może się wyzwolą z tego. Więc prędzej czy później muszą do prawdy wyjść, być wyzwoleni, bo inaczej na zawsze pozostaną w tej niewoli. Potem mamy także tutaj w tych wersetach powód popadnięcia w błąd. Niewierność, grzech. Dlatego popadli w błąd. Zauważmy, żeby ich nauczać tych, którzy się sprzeciwiają, może Bóg przywiedzie ich kiedyś do pokuty, upamiętania ku poznaniu prawdy. czyli wyraźnie, zanim dojdą do prawdy, muszą pokutować. I może Bóg ich do tej pokuty doprowadzi, ku poznaniu prawdy, bez której te pokuty nie będzie u nich poznania prawdy. Zauważmy również to może, czyli niepewność, czy w ogóle dojdzie do pokuty. Może Bóg przywiedzie ich kiedyś do pokuty. Może. To czy wiadomo, nie, że może, bo Bóg będzie może chciał, może chciał, nie chciał, tylko może będzie to skuteczne. Może to się uda. Tak jak tak, przypominamy sobie słowa naszego Pana do faryzeuszy, jakże ujdziecie ognia Gehenny. To znaczy, może ujdziecie, może nie. Albo inaczej, część z was ujdzie, część z was nie ujdzie, bo doszliście do punktu krytycznego. Pomimo wszelkiej pomocy ze strony Boga, nie w każdym przypadku może to się okazać jeszcze możliwe. I jeszcze zobaczmy czwartą rzecz tutaj obecną, że dopóki są w błędzie, to są w sidłach diabła, są w sidłach jego niewoli, są na jego służbie i pełnią jego wolę, głosząc różnego rodzaju błędy, których kaliber znowu jest odmienny, ale mniej lub bardziej wypacza charakter Boga i wypacza jego plan o zbawienia rodziny ludzkiej. Że być może się wyzwolą, jak dojdą do tej pokuty, z sidła diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli, albo wzięci żywcem do niewoli przez niego, to jest do jego woli. Tyle w temacie podatności na błąd, który zamyka serię grzesznego głoszenia Ewangelii i znaczenia czystości prawdy. To był ostatni z tej serii, podatność na błąd. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje przekazane w tych trzech wykładach będą korzystne dla nas wszystkich. Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy się z tego wszystkiego sami uczyli, wyciągali wnioski dla nas korzyść, a przede wszystkim, żebyśmy cenili prawdę i dążyli do jak najczystszego i najbardziej pełnego jej poznania, bo wtedy jesteśmy świadomymi działaczami, świadomymi naśladowcami naszego Pana, którzy postępują, przynajmniej próbują postępować drogą właściwą, a nie chodzą po różnych drogach błędu, zanim trafią na tą właściwą. Dziękuję za uwagę. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich.